Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji, zapowiedział powołanie przez premiera nowej rady przeciwko ksenofobii i nietolerancji, która podejmie kroki na rzecz wyeliminowania zjawiska tzw. mowy nienawiści z przestrzeni publicznej. Rada ma powstać w ciągu najbliższych 2 tygodni, a jej przewodniczącym będzie sam Michał Boni jako szef resortu cyfryzacji. W terenie krzewieniem tolerancji, zwalczaniem ksenofobii zajmą się pełnomocnicy wojewodów. Minister chce włączyć do akcji zwalczania mowy nienawiści również Kościół. A naszym gościem jest kierownik Zakładu Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu i wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Witam serdecznie, księże profesorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam bardzo także serdecznie.
Księże profesorze, czy szykuje się nam kolejny departament czwarty MSW?
No to jest bardzo, bardzo istotne pytanie i bardzo ciekawe. Rzeczywiście no nie trudno dostrzec, myślę, tutaj kilka podstawowych spraw. Z jednej strony mamy do czynienia z pewną taktyką, która przybiera, mówiąc językiem zagłoby, postać taką, kiedy diabeł ubiera się w ornat i ogonem na mszę dzwoni. To znaczy oczywiście, że wszyscy jesteśmy przeciwko językowi nienawiści, nietolerancji i tak dalej, tylko zależy, co pod tymi pojęciami rozumiemy i co zostaje w momencie wprowadzenia takiej ustawy rzeczywiście wprowadzone. Trudno bowiem nie dostrzec, że mimo deklaracji słownych pana ministra Boniego, w gruncie rzeczy chodzi tutaj o pewną formę cenzury niektórych środowisk, a zwłaszcza środowiska Kościoła, więc w gruncie rzeczy faktycznie przy całym zakamuflowanym sposobie wyrażenia tej rzeczywistości wracamy faktycznie do sytuacji zagrożenia, przynajmniej powiedzmy najspokojniej i najdelikatniej, zagrożenia możliwością cenzury.
Księże profesorze, przypomnijmy także, czym był ten departament czwarty MSW, bo młodsi słuchacze mogą tego nie pamiętać. Powstał w 1962 roku MSW, więc Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a więc także przy rządzie. Departament czwarty zajmował się walką z wrogą, antypaństwową działalnością kościołów i związków wyznaniowych, ewidencjonowaniem i dokumentowaniem m.in. działalności kleru katolickiego i innych wyznań. No i przypomnijmy także, że w ramach tego departamentu powstała tak zwana Grupa D, czyli Grupa Operacyjna do Zadań Dezintegracyjnych, a chodziło o dezintegrację Kościoła Katolickiego w Polsce. Szefem był m.in. Zenon Płatek, no i Grzegorz Piotrowski, morderca księdza Jerzego Popiełuszki. Czy grożą nam jakieś takie, może nie hard totalitarne, ale soft totalitarne metody działania w związku z grupą, z radą, która ma powstać?
Niepokój budzi przede wszystkim właśnie pewna ciągłość, która wpisuje się w te wydarzenia historyczne, o których ojciec był uprzejmy wspomnieć, a którą gdybyśmy jeszcze sięgnęli do pewnego epizodu, to wydaje mi się, że warto też ten epizod tutaj przywołać. Kiedy usłyszałem po raz pierwszy hasło projektu pana ministra dotyczące powołania tej nowej instytucji i przejęcia kontroli przez administrację państwową, przez instytucję państwową nad językiem jako takim, no siłą rzeczy skojarzyłem sobie momentalnie jednego z najwybitniejszych językoznawców XX wieku, Józefa Wissarionowicza Stalina, który, jak wiadomo, był właśnie w swojej epoce jednym z najwybitniejszych językoznawców, pisywał wstępy do dzieł językoznawczych, sam też parał się językoznawstwem, a mówiąc całkiem serio, no zajmował się oczywiście ewidentną manipulacją i dezintegracją społeczną w sposób, no, którego nie trzeba tutaj szerzej przypominać. I z tego właśnie nurtu, próby panowania nad językiem, próby jednocześnie rozbijania rzeczywistości, które stały na straży wolności słowa, wyrastały także działania komunistyczne, które ojciec tutaj doskonale opisał i które przetrwały do czasów nam współczesnych, to znaczy do lat 80. Ich główni bohaterowie faktycznie stali się zbrodniarzami, mordercami księdza, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Jeżeli więc teraz słyszymy projekt powołania instytucji, która właśnie ma kontrolować język, i zauważmy, tutaj są wymieniane głównie dwa obszary, internet i kościół. Przypomnijmy sobie bardzo krótko, jak bardzo mocno pan minister Boni uląkł się presji internautów w dobie sporu o akta. Nie wnikam w tej chwili w to, w istotę tego sporu, nie wnikam w strony, nie oceniam tego sporu, tylko zwracam uwagę na to, że że rząd polski błyskawicznie się wycofał. To jest chyba jedyna taka spektakularna ucieczka rządu polskiego z podjętych decyzji w ostatnich latach. Natomiast zauważmy, że w międzyczasie, kiedy toczy się walka o wolność słowa dla mediów katolickich, oczywiście siłą skojarzenia nasuwa się tutaj telewizja Trwam i Radio Maryja, wiemy, jak bardzo rząd w tym wypadku okazuje swoją wolę trwania na upatrzonych pozycjach, jak po prostu nie robi nie tyle kroku ucieczki, ile nie robi kroku na rzecz dialogu, na rzecz ustępstwa wobec pewnych oczywistości. I w tej sytuacji, no śmiem twierdzić, śmiem się obawiać, może oby niesłusznie, ale boję się, że to działanie potężnej instytucji skoncentruje się w gruncie rzeczy na języku Kościoła, a nie na języku forów internetowych. Taką po prostu mam obawę i wydaje mi się, że jest to kolejne zakamuflowane działanie o charakterze rzeczywiście uzurpującym sobie tendencje do działań totalitarnych.
Księże profesorze, w jednym z wywiadów minister już był łaskaw powiedzieć, to co mnie martwi w tej dyskusji, która toczy się od kilkunastu dni, to próba zredukowania problemu mowy nienawiści tylko i wyłącznie do języka polityki. To jest mniej więcej potwierdzenie tego, co ksiądz profesor przed chwilą powiedział, ale mówi dalej minister Boni, ale i tego, co się dzieje podczas niedzielnych kazań w wielu kościołach, gdzie padają słowa deprecjonujące w sposób poza wszelką normą polski rząd. No i minister Boni zamierza położyć kres owej fali krytyki. Mówi, powinniśmy postawić tamę. Oczywiście żadnej cenzury, nikt tu nie będzie niczego blokował, tylko po prostu trzeba troszeczkę inną normę wprowadzić. Tak mówi minister Boni.
Tak, przepraszam, no myślę, że taką, przepraszam, że tak się włączę, ale myślę, że to taką normą tolerancji i kompromisu powinna być jakaś norma, no nazwana umownie, powiedzmy, tuskowym moherem albo coś takiego, coś w tym stylu, bo zauważmy, że właśnie przywołany tutaj świadomie i dobrowolnie przeze mnie przykład jednej z pierwszych wypowiedzi pana premiera w ostatnich latach na scenie politycznej dotyczył właśnie no bardzo charakterystycznego języka porozumienia, ugody, miłości, pojednania narodowego, w postaci właśnie no, wyplucia z siebie wręcz z wielkim przecież niesmakiem tego, że przegrane wybory prezydenckie zawdzięcza moherowym beretom. Mówię o tym bardzo, bardzo świadomie, dlatego że nie znam osobiście żadnego przykładu jątrzenia, jadzenia w kościele. W języku Kościoła nie spotykam ani w enuncjacjach, nie mówię już o enuncjacjach papieskich, ale w listach episkopatu czy w wypowiedziach także zwykłych duszpasterzy. Nie znam przykładów wypowieści siejących jakąś nienawiść czy antagonizm. Natomiast należy rozróżnić, jak sądzę, czego być może pan minister nie postrzega, że misją Kościoła jest stanie na straży prawdy, jest upominanie, tak jak czynił to Jan Chrzciciel, a po nim święty Stanisław ze Szczepanowa, Tomasz Morus, kardynał Stefan Wyszyński, ksiądz Jerzy Popiełuszko i cała plejada no właśnie świętych Kościoła katolickiego, stawać w obliczu pewnych rzeczywistości złożonych i trudnych i nazywać rzeczy po imieniu. Nie wolno ci mieć żony twego brata za żonę, mówił Jan Chrzciciel Herodowi. Prymas Wyszyński mówił w pewnej sytuacji non possumus. Błogosławiony Jerzy Popiełuszko także wypowiadał się krytycznie wobec tego, że skoro dobro należy złem zwyciężać, to istnieje jednak pewne zło, które trzeba nazwać po imieniu. I nie były to w żadnym wypadku słowa nienawiści, aczkolwiek były to słowa, powiedziałbym, no niepokorne w stosunku do istniejącego establishmentu. I dlatego też wydaje mi się tutaj, że właśnie takie słowa mogą zostać poczytane, obawiam się tego i myślę, że nie bezpodstawnie, że takie słowa mogą zostać poczytane właśnie za język nienawiści. A zatem w sytuacji, w której właśnie no dzisiaj kardynał Wyszyński powiedziałby, tak jak w swoich czasach zresztą powiedziałby non possumus, być może jego opór, jego sprzeciw zostałby potraktowany jako nawoływanie do nienawiści, jako szerzenie niezgody i tak dalej, i tak dalej, a wszak wiemy, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje i w związku z tym zostałoby to potraktowane jako działanie antypaństwowe, wrogie tutaj polskiej racji stanu i tak dalej, i tak dalej. I tego należy się niestety, jak sądzę, obawiać.
Księże profesorze, a na przykład takie nauczanie Kościoła, jak chociażby fragment Pisma Świętego, listu do Rzymian, cytuję z pierwszego rozdziału. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. No to przecież jest chyba mowa nienawiści.
No w świetle obecnych kategorii poprawności politycznej niewątpliwie tak. Należałoby mówić właśnie, że mężczyźni, którzy nie uprawiają bezwstyd, tylko mężczyźni, którzy uprawiają seks inaczej, powinni być tutaj jak najbardziej tolerowani, podczas kiedy no święty Paweł jednoznacznie mówi, że tacy nie wejdą do Królestwa Niebieskiego.
Pierwszy list do Koryntian, księże profesorze, 6 rozdział. Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ależ straszenie tego Kościoła, jakaś taka straszna mowa nienawiści, księże
profesorze.
Straszna
mowa nienawiści w trosce o człowieka, prawda? Dlatego, że wszystko to, co święty Paweł tutaj przecież mówi, nie czyni tego po to, aby człowieka potępić, tylko żeby przywołać sobie współczesnych do pewnego opamiętania. Przecież wszystko to, co on czyni, przecież święty Paweł, można powiedzieć, stosuje jakąś swoistą autonienawiść, kiedy mówi o tym, że wolałby być odłączony nawet od Chrystusa po to, żeby zbawić swoich rodaków. No też można tutaj zastanawiać się nad pewnym wyrazem wrogości i nienawiści w stosunku do samego siebie. No ale mówiąc już całkiem serio, te wszystkie nawoływania Kościoła, cała ta pareneza, to umoralnianie, to nauczanie, które jest często właśnie bardzo mocnym stawaniem przed człowiekiem i wstrząśnięciem go, ma na celu jedno, ma na celu po prostu dobro człowieka, ocalenie go od zła i przywrócenie go do jedności z Bogiem. Niestety, w pewnych kwestiach trzeba mówić bardzo wyraźnie i zło nazywać złem. My możemy się łudzić językiem pseudopoprawności politycznej, mówiącym o tym, że głupi jest mądry inaczej, że ktoś gruby jest szczupły inaczej, że ktoś zły jest dobry inaczej, ale powiedzmy sobie szczerze, no godzi to zarówno w naszą rozumność, jak i godzi to ostatecznie w sens ludzkiego działania, no bo człowiek, który jest tak jak ja, szczupły inaczej, no zamiast zabrać się za siebie, jeżeli będzie żył tą iluzją, że jest szczupły inaczej, no to nie zrobi nic w kierunku tego, żeby dojść do pewnej dobrej kondycji. No trzeba nazywać po prostu prawdę prawdą, trzeba nazywać kłamstwo kłamstwem, trzeba nazywać rzecz po imieniu.
A księże profesorze, a jak ludzie umierają w kolejce do lekarza i jak ludzie zostają na bruku bez pracy, jak ludzie wyjeżdżają na emigrację i powoduje to rozłączenie rodzin, doprowadza do różnego rodzaju rozwodów albo fikcyjnych, tak zwanych fikcyjnych rozwodów po to, żeby płacić jakieś mniejsze podatki albo żeby najpierw wychodziły alimenty, a później zobowiązania ze względu na państwo. To Kościół ma prawo zabierać głos w tych sprawach, czy też to już jest niedozwolona krytyka rządu?
Boję się, że zdaniem komisji może być to niedozwolona krytyka rządu, podobnie jak też pozwolę sobie przypomnieć to, co wywołało kiedyś przecież ogromną alergię, raz czy drugi wywoływały tę alergię także słowa Jana Pawła II, który porównał chociażby aborcję do Holokaustu, który mówił właśnie bardzo mocnym głosem o tym, że te sprawy związane z aborcją, zniszczeniem życia w Polsce, że go bolą, bo to jest jego ojczyzna, to jest jego matka i dlatego te kwestie nie mogą zostać tutaj w żaden sposób zbagatelizowane. A więc jeżeli właśnie dzisiaj będziemy mówić o tych rzeczach, o których tutaj ojciec wspomniał, jeżeli będziemy także mówić o aborcji eugenicznej, że ona jest zabójstwem człowieka, że eliminowanie embrionów nadliczbowych jest zabójstwem człowieka, to raz jeszcze zwracam na to uwagę. Może być to potraktowane zapewne jako szerzenie nienawiści, natomiast jest to w gruncie rzeczy nazywanie rzeczy po imieniu, nazywanie prawdy po to, żeby właśnie ocalić człowieka, bo prawda ma moc ocalającą człowieka. Nie ma innej możliwości, nie ma innej drogi. Życie w zakłamaniu, życie w iluzji jest po prostu zagładą człowieka. Niestety, wydaje mi się, że ta komisja, która na dodatek jest zwrócona przeciwko językowi ksenofobii i nietolerancji, pojęciom, które dzisiaj zyskały bardzo specyficzne znaczenie, bo zauważmy, że właśnie ksenofobia dzisiaj oznacza bardzo, bardzo szczególną obcość i my, którzy czujemy się, chcemy być zadomowieni, to jest dłuższy może temat, może powiem to niezręcznie, ale ja jako katolik, Polak, żyjący w Polsce, w Europie, jak się przekonujemy, coraz bardziej czuję się wyobcowany. Słyszeliśmy przed chwilą, przed audycją naszą, przed naszą rozmową, słyszeliśmy sytuację siostry zakonnej, która udaje się na lekcję poświęconą prawom człowieka gdzieś w Europie i zostaje wyproszona z tej lekcji ze względu na noszenie habitu zakonnego. Proszę zauważyć, ten przypadek nie podpada, na pewno nie podpada w kategoriach ani unijnych, ani w kategoriach rządu polskiego, nie podpada pod kategorię ani ksenofobii, ani nietolerancji. Jeżeli mylę się, to będę bardzo wdzięczny za sprostowanie, którego dokona być może pan minister spraw zagranicznych na Twitterze, ale boję się, że takiego sprostowania się nie doczekam. Natomiast sytuacja piętnowana jako nietolerancyjna to jest sytuacja piętnowania i nazywania najczęściej po imieniu rzeczy, które są po prostu patologiami. Mamy więc tutaj pomieszanie pojęć i jeżeli na bazie tego pomieszania pojęć Kościół będzie głosił to, co głosi, to znaczy będzie głosił prawdę w służbie człowieka, być może w świetle dotychczasowych doświadczeń możemy z dużą dozą pewności przypuszczać, że będzie poczytany jako instytucja szerząca językiem nienawiści, właśnie nietolerancji i ksenofobii.
A kto będzie nagrywał kazania księży w kościołach? Czy szykuje się praca dla byłych esbeków? No bo mają doświadczenie zawodowe, a na rynku pracy doświadczenie zawodowe przecież jest bezcenne. Czy wystarczą zwykli działacze PO w terenie, którzy będą nagrywali, którzy będą donosili władzy ludowej, w zasadzie władzy obywatelskiej?
No tutaj na pewno możliwości jest wiele. Na pewno pokolenie ekspertów w tej dziedzinie żyje i ma się bardzo dobrze. Ja myślę, że nie trudno przy dzisiejszych środkach, skoro przy tamtych środkach techniki te nagrania i filmowania i zdjęcia były robione przy pomocy ówczesnej aparatury, no to dzisiaj jest rzeczą wręcz banalnie prostą zrobienie takich rzeczy. Ale być może, że faktycznie powstaje nam jakieś orwellowskie ministerstwo, które będzie po prostu tutaj departamentem, czy ministerstwem, czy komisją, jakkolwiek to nazwiemy, no po prostu ścisłej inwigilacji publicznej, ale inwigilacji wybranych wyłącznie grup, kategorii obywateli, a konkretnie mówiąc nas katolików.
A czy księże profesorze, księdza zdaniem, bo wkrótce ta rada ma powstać decyzją premiera, ale czy mógłby w takiej radzie zasiąść prezydent Komorowski, no bo on już ma doświadczenie w ściganiu księdza Żarskiego za patriotyczne kazanie, którego niestety musiał wysłuchać, poszedł do zakrystii, by udzielić refremendy kapłanowi za kazanie, później uruchomił też całą lawinę związaną z wydarzeniami na krakowskim Przedmieściu decyzją usunięcia krzyża, gdzie przypomnę sikano na znicze, gdzie obrażano modlących się, gdzie robiono krzyż z puszek po piwa, gdzie wieszano na krzyżu pluszowe misie, gdzie różnego rodzaju wyzwiska łącznie z moherami na stos. Czy to jest mowa nienawiści, której przypatrywali się biernie funkcjonariusze, którzy mają ochraniać ludzi? Czy to jeszcze nie była mowa nienawiści, bo to robili nasi?
To robili właśnie ludzie będący przedstawicielami właśnie władzy. To nie robiły mohery. Czyli to wszystko było w granicach właśnie przyzwolenia. Dlatego na początku naszej rozmowy zwróciliśmy uwagę na to, że problemem bardzo, bardzo kluczowym, bardzo centralnym jest to, że same określenia tej komisji wyraźnie wskazują, już teraz wskazują bardzo wyraźnie pewne kręgi nadawców tego rzekomego języka nienawiści. Jednym z tych kręgów są fora internetowe, które okazują się być poza kontrolą rządu, były, są i będą. Drugim natomiast jedynym realnym kręgiem są kręgi kościelne. Problemem właśnie pozostaje to, że ogromna przestrzeń języka nienawiści, która faktycznie języka nienawiści wyrażanego zarówno werbalnie, jak i gestami, czynami, ona pozostaje po prostu bezwzględnie poza kontrolą instytucji rządowych. I te przykłady, o których ojciec wspomniał, są tego ewidentnym przykładem. No mieliśmy tutaj, poczynając właśnie od pana prezydenta, głównego cenzora wprowadzającego, próbującego wprowadzić jakąś epokę józefinizmu w Polsce, a więc ścisłej kontroli podporządkowania kościoła władzy cesarskiej, w tym wypadku władzy prezydenckiej. Ale ten przykład się dokonał. On jest przestrogą, o której nie możemy zapomnieć, że taka próba ingerencji po prostu się dokonała, bo był to przypadek bez precedensu. Zauważmy, że mamy szereg wypowiedzi polityków, ministrów, którzy wypowiadają się niekoniecznie, powiedziałbym, w duchu troski o Polskę i wypowiadają się w sposób bardzo niezręczny, bardzo często niefortunny. Mieliśmy sytuację wypowiedzi pana prezydenta Stanów Zjednoczonych, na którą dotyczącą polskich obozów śmierci, zagłady, na którą reakcja polskiego rządu, zauważmy, była zdecydowanie mniejsza niż te reakcje, które padają właśnie po wypowiedziach Kościoła w sprawach takich, które są diagnozą po prostu znaków czasu i diagnozą współczesnej sytuacji. Nie ma więc tutaj, krótko mówiąc, symetrii do tej pory i to właśnie potwierdza te obawy, którymi się tutaj dzielimy. One nie są zupełnie wyssane z palca, nie są to obawy, które byłyby tylko obawami związanymi z czarnym widzeniem rzeczywistości. One są osadzone w tej charakterystycznej asymetrii. Nasi mogą mówić i czynić dowolne zło w gruncie rzeczy i ono jest bezkarne, natomiast jeżeli oni, czyli mohery, mówiąc już bardzo, bardzo lapidarnie i bardzo zwięźle, jeżeli mohery natomiast cokolwiek podniosą głos i krzyk w sprawie swojego kościoła, a to musimy się wówczas zastanowić, czy nie jest to język nienawiści.
No i poza prezydentem, który mógłby być takim honorowym przewodniczącym tej rady, można jeszcze wskazać innych członków i to takich, których pan minister Boni, jak widzę, ma pod ręką. Otóż rok temu jeden z dzienników informował: hej, suczki, my znamy wasze sztuczki. Taki tekst piosenki został podłożony pod filmik, który ukazał się na jednym z portali społecznościowych. Na filmiku widać było młode kandydatki Prawa i Sprawiedliwości, ale miały podmienione głowy. Zamiast ich twarzy widać było Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobra, Antoniego Macierewicza, Beatę Kempę, a pojawił się w serwisie na profilu radnego Platformy Obywatelskiej Dariusza Dolczewskiego, który również swego czasu był, jak spoglądam w życiorys, w sztabie wyborczym kandydata na prezydenta Bronisława Komorowskiego, a dzisiaj doradza ministrowi administracji i cyfryzacji Michałowi Boniemu. Hej, suczki, my znamy wasze sztuczki. Czy to już jest mowa nienawiści doradcy pana ministra?
No to jest pytanie właśnie do pana ministra i do jego komisji, ale zauważmy, że to są działania, które polegają na ewidentnej manipulacji, upublicznianiu tej manipulacji w sposób upowszechniony. A zatem w moim odczuciu, nie jestem tutaj ekspertem, ale w moim odczuciu są to rzeczy, które naruszają jednak pewne dobra osobiste, naruszają tutaj dobre imię, naruszają też pewne zasady kultury informacji i tak dalej. Są to działania manipulacyjne i obrażające. Jako takie wydaje mi się, że powinny podlegać pod określone działania procesowo-sądowe.
Ale pan minister, księże profesorze, ma jeszcze jednego doradcę, ma ich pewnie więcej. Natomiast jest jeszcze niejaki pan Tomasz Hardyk, to jest młody działacz PO z Bydgoszczy, który wcześniej był między innymi asystentem posła Pawła Olszewskiego, który stał się powielaczem kłamstw wobec ojca dyrektora i legendarnego Maybacha. Natomiast pan Tomasz Hardyk napisał na jednym z komunikatorów, na tym komunikatorze, na którym często pojawia się także Radosław Sikorski, skądinąd właśnie ma być on zaufanym człowiekiem ministra Sikorskiego, napisał tak: Wystarczą dwa antysemickie zdania i pisowskie bydło dostało spazmów. Chodziło o konwencję wyborczą PiS w Warszawie. Pisowskie bydło. Czy to jest mowa nienawiści doradcy pana ministra Michała Boniego? Może tak pan minister dobiera sobie skład, żeby mieć kogoś do rady, a może by powinien zacząć sprzątać swoją stajnię Augiasza?
No na temat bydła pisowskiego, na temat no właśnie oszołomów, na temat różnych innych słów mniej lub bardziej cenzuralnych, które były adresowane poza kręgi Platformy Obywatelskiej, tych znaków, tych po prostu przesłań, tych świadectw mamy tutaj bardzo, niestety bardzo wiele. I faktycznie znowu wracamy do tematu, kto właściwie jest odbiorcą, ewentualnym odbiorcą tego ministerstwa walki z nienawiścią. Czy właśnie nie jest tak, że sami funkcjonariusze tutaj, no tak jak zresztą to bywa niejednokrotnie w tego typu instytucjach, tworząc pewne normy, nie zauważają, że te normy powinny nade wszystko ich zobowiązywać. Myślę, że język nienawiści, który został tutaj wymieniony w tych zapowiedziach przez pana ministra, jest rzeczywiście językiem, nad którym warto się pochylić we własnych szeregach. I to jest chyba sprawa podstawowa. Mnie osobiście jeszcze też uderza jedna rzecz, mianowicie to, że jakimś impulsem bezpośrednim, sądząc z wypowiedzi pana ministra, były właśnie wypowiedzi internetowe niektórych użytkowników internetu po filmie to pokłosie, czy jak to się nazywa. W każdym razie ten film dotyczący wydarzeń w Jedwabnym, prawda? Znowu rzecz bardzo taka charakterystyczna. Jeżeli nawet te komentarze były krytyczne, obrazoburcze, czy nawet powiedzmy chamskie i ordynarne. Oczywiście z chamstwem należy walczyć w każdej jego postaci i przejawie. Tylko nie rozumiem, dlaczego właśnie tego typu komentarze wywołują alergię pana ministra, nie wywołuje alergii sam film i sama ideologia stworzona wokół Jedwabnego, która przecież narusza dobre imię Polaków, która niszczy pewien obraz polskości, która jest właśnie włączeniem się w nienawiść wobec narodu polskiego. To jest też rzecz bardzo charakterystyczna. Dlaczego wobec twórców na przykład tego typu przesłań, wobec twórców tych ostatnich filmów ukazujących bardzo specyficzne oblicze wydarzeń wojennych, twórców, którzy potrafią szydzić z poświęcenia i bohaterstwa Polaków, a którzy sprawy marginalne, wątpliwe czy wręcz nieprawdziwe wynoszą do rangi głównej kanwy tych wydarzeń, dlaczego wobec tych ludzi zakłamujących historię, szerzących nienawiść wobec własnego narodu, czy przynajmniej narodu polskiego, dlaczego właśnie wobec nich nie wyciągane są tutaj działania, no niekoniecznie właśnie Ministerstwa do Spraw Języka Nienawiści, ale chociażby Ministerstwa Kultury?
No właśnie. I poza tym na czele tej rady ma stanąć minister z konkretnej opcji politycznej. Ale oczywiście, jak mówi minister Boni, żadnej cenzury, nikt tu nie będzie niczego blokował, tylko po prostu trzeba troszkę inną normę wprowadzić. To mi się przypominają słowa z jednego z filmów, bo to zła kobieta była.
Tak. Tak, no słowo cenzura jest dzisiaj bardzo, bardzo niepopularne i oczywiście jest sytuacja taka, że działanie jest ewidentnie cenzorskie, polega na wycięciu powiedzmy słów, na ukaraniu człowieka za jego słowo, czy za jego poglądy, czy za jego zdanie, ale oczywiście nie jest to cenzura, co najwyżej jest to właśnie walka z ksenofobią, walka z nietolerancją i tak dalej, i tak dalej.
Mam wrażenie, że minister Boni ma nas trochę za kretynów, ale chyba się rozczaruje. Bardzo dziękuję panie księże profesorze za tę rozmowę. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Do usłyszenia. Z panem Bogiem.
Dzięki, z Bogiem.
A naszym gościem był ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, kierownik Zakładu Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu i wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.